sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą Paweł Kretkowski, nieustająco przed mikrofonami studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 audycja w sportowym rytmie, ale w jej ramach około 19.45 nasz motosportowy magazyn Automotopedlandia. Wcześniej będzie sporo o piłce nożnej, będziemy także mówić o jubileuszu klubu UKS Lider Swarzędz. Będziemy zapraszać wspólnie z Patrycją Wyciszkiewicz na lekkoatletyczny meeting memoriałowy Czesława Cybulskiego, który za tydzień od 15 na poznańskim Golęcinie. Powiemy także o podsumowaniu sportowego roku szkolnego w powiecie poznańskim. To wszystko przed nami teraz w niedzielę 21 czerwca, w pierwszą letnią niedzielę. Przypominamy sobie sportowe informacje dnia.
Piłkarskie Mistrzostwa Świata. W Atlancie trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie. To grupa H. Hiszpania prowadzi z Arabią Saudyjską 3-0. Za moment rozpocznie się druga część spotkania. O północy w tej grupie Urugwaj zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Przypomnę, że po pierwszej kolejce wszystkie zespoły w tej grupie miały po jednym punkcie. W grupie G również cztery zespoły po pierwszej kolejce miały po jednym punkcie. Dzisiaj w tej grupie o 21 mecz Belgii z Iranem i o 3 nad ranem Nowa Zelandia zagra z Egiptem. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefana Lawariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Katarzyna Niewiadoma zajęła 3 miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła taką samą lokatę w klasyfikacji końcowej. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Marlen Risser. Na żużlowych torach dzisiaj 2 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. W drugiej ekstralidze Ostrowia pokonała u siebie Wilki Krosno 54-36. W krajowej lidze żużlowej Start Gniezno na wyjeździe przegrał ze Śląskiem Świętochłowice 40-50.
Prawie 8 minut po 19 startujemy muzycznie z drugą częścią audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań.
Będziemy też troszeczkę poganiać piłkarzy Lecha Poznań w drodze do kolejnych sukcesów w sezonie 2026-2027. Jutro rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu, ale już ważny akcent nastąpił w tym tygodniu. To losowanie drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów i Duńczycy z Aarhus wylosowani w tej parze drugiej rundy. Lech Poznań pierwsze spotkanie rozegra 21 bądź 22 lipca na wyjeździe, ale niedaleko Aarhus, bo akurat ich stadion jest remontowany, no a rewanż tydzień później w stolicy Wielkopolski. O losowaniu, o najbliższych planach drużyny kolejorza, transferowych i sportowych mówi Maciej Henszel z biura prasowego Lecha Poznań.
To nie jest oczywiście wymarzone losowanie ze względu na to, że najsilniejszy rywal spośród tych nierozstawionych nam się trafił, ale podejmujemy tę rękawicę, będziemy gotowi. Aarhus, taki sensacyjny mistrz Danii, drużyna, która pokonała potentatów jednak w tej lidze, Kopenhagę, Brøndby, Nordsjælland, Midtjylland, także kluby, które rządziły w ostatnich latach, nie mają doświadczenia w europejskich pucharach i możemy to wykorzystać, bo my to doświadczenie mamy zdecydowanie wyższe. Także losowanie niewymarzone, ale nie mamy zamiaru płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba podjąć rękawice i walczyć w 2 meczu. Tylko graliśmy z zespołami duńskimi w Pucharze Lata, takie towarzyskie rozgrywki, które były w latach 80., na początku 90. One nie miały wiele wspólnego z europejskimi pucharami, dlatego że nie awansowało się do kolejnych rund, nie zdobywało się jakichś nagród, to była po prostu czterozespołowa grupa, w której rywalizowało się systemem mecz i rewanż i po prostu kto wygrywał tę grupę, dostawał jakąś tam drobną gratyfikację finansową od UEFA i tam faktycznie były zespoły duńskie, natomiast to będzie nowy kraj na mapie europejskiej dla Lecha Poznań, bo zespołu z Danii w europejskich pucharach jeszcze nie mieliśmy, mimo że ta Dania od Polski nie jest jakoś bardzo oddalona, to jakoś Lech w losowaniach unikał zespołów duńskich właśnie w tych rozgrywkach. Będziemy gotowi na drugą rundę, jeżeli chodzi o plany transferowe, nic się nie zmienia, nadal te wszystkie rzeczy, które są w toku, to się toczą, ani nie będzie bardziej dociśnięte, ani nie będzie ten pedał gazu zwolniony, wszystkie te rzeczy, które są zaplanowane, one będą się odbywać. Myślę, że kwestia kolejnych godzin, kolejnych dni, kolejne ruchy transferowe przy Bułgarskiej będą, tak żeby być gotowy na te mecze. Wiedzieliśmy, kiedy jest druga runda eliminacji Ligi Mistrzów i niezależnie od rywala po prostu chcemy na tę rundę być gotowi. Jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy mogą trafić do Lecha Poznań, no to wiadomo, że myśli dział sportu, dyrektor sportowy, prezesi o skrzydle, na pewno gdzieś środek pomocy chcieliby wzmocnić, być może lewą obronę, tutaj wiele zależy od tego, jakie będą losy naszych wychowanków, czy Antka Kozubala, czy Michała Gurgula, czy Bartka Mrozka w bramce, chociaż w przypadku Bartka jest już zawodnik, jest Mateusz Lis, więc jakby tutaj ta pozycja już jest świetnie obsadzona. Zobaczymy, jakie będą losy naszych wychowanków, bo to nie jest też tak, że z dnia na dzień jakby odbędzie się tutaj to odejście któregoś z naszych piłkarzy. Mają zgodę, ale tylko w przypadku oczywiście dobrej oferty dla klubu i dla nich przede wszystkim takie oferty, które pozwolą im postawić ten kolejny krok.
Szef sportu w redakcji Głosu Wielkopolskiego, redaktor Radosław Patroniak.
Moje takie osobiste odczucia są takie mieszane. Niektórzy podawali, że to było bardzo trudne losowanie, a inni mówili, że optymistyczne, że nie należy się przejmować rywalem w tej fazie rozgrywek. Coś w tym jest, że nie można ani lekceważyć tego rywala, ani nie można się go bać. Istotne będzie przygotowanie. Tak jak powiedział trener Frederiksen, że duże znaczenie będzie miało to też, który zespół się bardziej wzmocni przed sezonem. Lecha czeka więc gorący okres, bo musi pracować nad transferami. Też musi rozpracowywać rywala, który wygrał Ligę Duńską i to też ma jakieś znaczenie. Nie powinno się go też przeceniać.
To zdanie dosyć zbieżne z tym, co napisał na portalu X Zbigniew Boniek. Skoro chce się w przyszłości grać z drużynami takimi jak Chelsea czy Paris Saint-Germain, to co tu się bać duńskiego Orhus?
Zgadzam się z nim, ale pod jednym warunkiem, że my rzeczywiście już dysponujemy takim potencjałem, żeby się bić z tymi potęgami europejskimi, a wczoraj w redakcji rozmawialiśmy na ten temat, wybiegając już bardziej w przyszłość i gdyby się noga powinęła Lechowi, no to też padło takie zdanie, że w sumie to my jesteśmy nie tylko jako Lech, ale jako cała Liga Piłkarska dopasowani do tych pucharów niższej rangi. To oczywiście też nie można podchodzić w ten sposób, że no to nie warto się bić o tę Ligę Mistrzów, że nie powinniśmy mieć ambicji, ale też do wartości naszych drużyn podchodzimy z ograniczeniami, zaufaniem, no i Lech jakby tym schematom się nie wymyka. No, jest taką drużyną, która może odpalić, ale no może też rozczarować.
No i zobaczymy, jak też ten Lech Poznań będzie wyglądał. Na razie trzy ruchy transferowe, można powiedzieć. Irański skrzydłowy Aliahyar Sayedmanesh jest już piłkarzem Lecha Poznań z umową do 2029 roku. To informacja z tego tygodnia. Mateusz Lis, bramkarz pozyskany z tureckiego GCP. No i wykupiony Luis Palma z Celticu Glasgow. Tutaj sporo pieniędzy już wydano przy Bułgarskiej. Ale na tym nie koniec, jeśli chodzi o transfery. Natomiast co do piłkarzy, którzy odejdą, to na razie oficjalna informacja jest o zakończeniu trzech wypożyczeń. Otóż Plamen Andrzejew już nie będzie bronił barw Lecha Poznań, on już zdążył w tym tygodniu podpisać kontrakt na Węgrzech, w Debreczynie. Wraca także do Górnika Zabrze Taofik Ismail, a do Sparty Praga wraca Timothy Uma. Zatem tych trzech piłkarzy nie będzie jutro na pierwszym spotkaniu piłkarzy Lecha. Trudno powiedzieć jeszcze treningu, bo najpierw oczywiście jeszcze badania, później wyjazd na zgrupowanie do Wronek i tylko dwa mecze kontrolne w kolejne soboty lipca będą rozgrywane te mecze. 4 lipca ze Słowakami z Podbrzeżowej i 11 ze słynnymi wrzeszowiczkimi Klokani, czyli z drużyną Bohemians Praga zagra Lech drugi mecz kontrolny, a potem Super Puchar. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że spotkanie o Super Puchar odbędzie się jednak w stolicy Wielkopolski, ale jeszcze na oficjalne potwierdzenie czekamy 16 bądź 17 lipca.
Do wtorku
z Górnikiem
czekamy,
Zabrze.
Bo we wtorek zbiera się zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej i ostateczna decyzja, bo trzeba odwołać te decyzję komisji do spraw nagłych, która wyznaczyła Wrocław na lokalizację tego meczu o Super Puchar. Zrobiło się ogromne medialne także zamieszanie i jak nas informował Paweł Wojtala, szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i członek zarządu PZPN-u, właśnie we wtorek jest zwołany zarząd PZPN-u i tam właśnie też tematem Super Pucharu się panowie zajmą.
A 7 będą zajmować się meczem, który ma się odbyć 17, zatem tutaj widać, że
błyskawicznie wszystko się dzieje.
Toczy, a później już też mecze Ligi Mistrzów kwalifikacyjne, o których mówiliśmy i w pierwszej kolejce też już mamy wyznaczony termin,
20:15.
To będzie sobota 25 lipca, mecz z Krakowią na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, otworzy ligowy sezon.
Chyba, że będzie przełożony, bo jest to spotkanie między meczami z Orhus.
A tylko, że ile jest tych przełożeń? Nie wiem, może być...
Ale mogą być
łatwiejsi. Zależy
zobaczymy.
Od tego...
Zobaczymy, wie, chyba, nie, nie chyba nie.
Od
chyba
pierwszego, nie. Wyniku pierwszego meczu jeszcze można no to właśnie, uzależnić, więc no też właśnie. Zobaczymy.
Tak. Trochę niewiadomych jest. Nie ma za to niestety niewiadomych, bo chcieliśmy bardzo, aby kolejna wielkopolska drużyna zagrała w piłkarskiej trzeciej lidze. No i do tego barażowego finału dostali się piłkarze chodzieckiej Polonii, czyli wicemistrzowie czwartej ligi. W półfinale wygrali spotkanie u siebie dramatyczne z drużyną Miranda Iskierki Szczecin 3-2. W tej drugiej parze Pogoń Mogilno po karnych przegrała z Gromem Nowy Staw z Pomorskiego. No i dzisiaj właśnie w Nowym Stawie odbył się ten wielki finał. Do 88 minuty wydawało się, że będzie dogrywka, ale gospodarze zdobyli gola na wagę zwycięstwa i awansu do futbolowej trzeciej ligi. Polonia chociaż następny sezon spędzi na wielkopolskich boiskach Arbut Group czwartej ligi.
I to ma wpływ na to, co dzieje się w barażach. Oto jedno miejsce w czwartej lidze, bo tutaj w tych barażach tradycyjnie biorą udział trzy drużyny, które zajęły w trzech grupach piątej ligi drugie miejsca oraz czwarta od końca drużyna czwartej ligi, czyli Wiara Lecha. No i wczoraj odbyły się spotkania półfinałowe. Wiara Lecha, czwartoligowiec, przegrał po rzutach karnych z Jarotą Jarocin. 0-0 w 90 minutach, rzuty karne 4-3 dla Jaroty. W drugiej parze Meblosz Swarzędz wygrał z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 2-1. Co to oznacza? Że nasza dyskobolia zostaje w piątej lidze, a Meblosz Swarzędz zagra z Jarotą Jarocin w finale baraży 27 czerwca o miejsce w czwartej lidze. Zwycięzca zagra w czwartej lidze, drużyna przegrana pozostanie w piątej lidze. A co z Wiarą Lecha? Wiara Lecha spada z czwartej ligi. Jeszcze dzisiaj była szansa. Gdyby Polonia chociaż dzisiaj awansowała do czwartej ligi, zostałoby to miejsce dla Wiary Lecha w czwartej lidze. Ale w związku z tym, że Polonia chociaż przegrała baraż z Gromem Nowy Staw, musi zostać w wielkopolskiej czwartej lidze, a to oznacza, że dla Wiary Lecha tego miejsca po prostu brakuje i po trzech sezonach w czwartej lidze Wiara Lecha żegna się z tym poziomem rozgrywkowym.
Biją się za to inne drużyny o występy właśnie w owej piątej lidze. Tutaj odbywają się systemem dwóch meczów rywalizacje pomiędzy sześcioma ekipami, które występowały w boiskach Ligi Okręgowej i te pierwsze mecze barażowe awans do piątej ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej już odbyły się wczoraj. Notecie Dziębowo wygrała z Orkanem Komlarzewo 2-0. Tęcza Osa Osieczna zwyciężyła Tura Turek, drużyna z bogatą ligową przeszłością 4-3, a GKS Goleńczewo rewelacyjny Beniaminek zremisował z Odoranowią 0-0. Rewanżowe mecze w Konarzewie, Orkan Konarzewo kontra Notecie Dziębowo w najbliższą sobotę o 17:00. Tur Turek podejmie w rewanżu Tęczę Osa Osieczna o 15:30, też w sobotę 27 czerwca i o 17:00 również w sobotę Odolanowia zmierzy się z GKS-em Goleńczewo.
A teraz o futbolu młodzieżowym, którego nie brakowało w okolicy stadionu przy ulicy Bułgarskiej, wielki turniej Lech Future. Posłuchajmy relacji.
Dyrektor Lech Future w klubie z ulicy Bułgarskiej, pan Dominik Czapczyk. Zaglądamy na Bułgarską podczas weekendu. No i tutaj jest piękne słońce, ale też przede wszystkim mnóstwo młodych i piłkarek, i piłkarzy. Co tu się dzieje? Proste pytanie.
Jak co roku rozgrywamy Lech Future Cup. Podczas tego weekendu weźmie udział w naszym turnieju około 3000 dzieci, na które czekają poza grami oczywiście liczne atrakcje w postaci dmuchanego boiska, piana party, ściana wspinaczkowa i oraz możliwość zrobienia zdjęcia z pucharem za Mistrzostwo Polski. Jeszcze ciepłym i miejmy nadzieję, że w maju będzie ponownie po raz trzeci też jeszcze ciepły.
Dopytam ogólnie, ale też trochę poważnie. To jest też takie budowanie tej lechowej społeczności od najmłodszych lat?
Zgadza się. My jesteśmy pierwszym kontaktem z klubem młodego człowieka. Zaczynamy od Lech Smyków, czyli zajęcia dziecko plus opiekun. I to jest ten właśnie pierwszy kontakt i możliwość tego, żeby spotykać się przy stadionie i zbliżyć się do herbu z ponad stuletnią tradycją.
Tutaj mignął mi na boisku także Mikael Isak, to znaczy, że piłkarze też ufają wam i przyprowadzają swoje pociechy do Lech Future właśnie?
Tak, zgadza się. Myślę, że nasz kapitan był w czapeczce nie tylko dlatego, że jest wielkie słońce dzisiaj, ale także może dlatego, żeby wszyscy go nie rozpoznali. Tak wielu piłkarzy przyprowadza swoje pociechy na nasze zajęcia i wiem, że doskonale się czują ich dzieci i oni posyłając właśnie na nasze treningi swoje dzieci.
fantastyczna impreza na boiskach wokół Enea Stadionu przy ulicy Bułgarskiej w ten weekend. Lech Future rozwija się, ma mnóstwo lokalizacji, o tym opowiemy także w najbliższym magazynie piłkarskim Kolejorz, a teraz pozostajemy przy futbolu, też w wykonaniu młodzieżowym, a to dlatego, że w ostatnich dniach czerwca w 12 halach sportowych w Gnieźnie i najbliższej okolicy odbędą się, uwaga, 21 piłkarskie Mistrzostwa Polski Ministrantów. Turniej będzie na pewno duży, a z głównym organizatorem rozmawiał właśnie Grzegorz Łasik.
Od 28 do 30 czerwca w Gnieźnie i okolicy odbędą się 21 Mistrzostwa Polski Ministrantów w halowej piłce nożnej. O puchar KNC, redaktor KNC, czyli ministranckiego pisma, Michał Bondyra.
Nasza redakcja pochodzi z Poznania, to można powiedzieć, że to była praca u podstawy organiczna, ale to była praca nie w archidiecezji poznańskiej, a w diecezji elbląskiej. Tam ministranci, lektorzy z parafii Rafała Bojanowskiego w Elblągu wpadli na pomysł, że chcieliby zrobić turniej, może diecezjalny, może trochę szerszy. No i tak powstały w 2006 roku mistrzostwa, pierwsze mistrzostwa Polski. No i tak już to trwa od 2006 roku.
I to jest bardzo rozbudowany turniej.
To są finały, tak na dobrą sprawę. 28-30 czerwca to są tylko finały, czyli przyjeżdżają tylko najlepsi. Ale mistrzostwa zaczynają się w diecezjach. Tych diecezji jest ponad 40 w Polsce. Każda diecezja ma swoje mistrzostwa diecezjalne od szczebla parafialnego, regionalnego, dekanalnego, aż po mistrzostwa i wtedy dopiero ci mistrzowie diecezji mają przepustkę, żeby pojawić się na tych finałach. Tylko powiem tyle, że kiedyś próbowaliśmy to obliczyć, że jest ponad 18 tysięcy grających chłopaków, którzy jednocześnie służą przy ołtarzu. Jesteśmy porównywani z turniejem Tymbarku, także myślę, że to jest ta wielkość. Z tym, że tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest tylko gra w piłkę, ale to jest jednak, pamiętajmy, że to są ministranci, że to jest formacja. Tutaj to gra fair jest nie tylko ważna na boisku, ale też w życiu. No i też dlatego te mistrzostwa każdego dnia, więc faza grupowa i faza finałowa zaczyna się mszą świętą. Zaszczyci nas prymas Polski.
A rywalizacja sportowa będzie się odbywała w 12 salach w Gnieźnie i w okolicach. Można powiedzieć, że w tych ostatnich dniach czerwca Gniezno będzie żyło sportem, bo trudno nie zauważyć 1500 uczestników w tej miejscowości i w okolicy.
Tym bardziej, że tak jak powiedział gospodarz, czyli ksiądz Jakub Dębiec, że będzie też procesyjne przejście po tym pierwszym dniu fazy grupowej i naprawdę tych chłopaków, którzy będą ubrani w stroje liturgiczne, no nie da się nie zauważyć. Są trzy kategorie wiekowe. Są ministranci, czyli roczniki 2014-2018, lektor młodszy, czyli roczniki 2010-2013, lektor starszy, ta królewska kategoria, gdzie chłopcy naprawdę już są mężczyźni młodzi, którzy grają 2-5-2-9.
I finały właśnie w hali imienia Mieczysława Łopatki.
Te finały będą się odbywać drugiego dnia rozgrywek, a więc 30 czerwca. Najpierw będą półfinały w halach różnych pozostałych, ale te mecze już o trzecie miejsce i o pierwsze miejsce będą się odbywać, myślimy, że koło 14:30, chociaż przesunięcia w przypadku takiej gry jak piłka nożna są możliwe i często się zdarzają.
29 minut po 19. Teraz zabieramy Państwa do auli szkoły numer 2 w Potec-Twarzeckim z Zalasewie. Tam właśnie uroczyście 20-lecie obchodził klub sportowy Lider Swarzec.
Przyjęli nasze zaproszenie i są dzisiaj obecni. Was również witam bardzo serdecznie.
Pomysł zrodził się w głowie rodziców małych piłkarzy, którzy trenowali wtedy w Unii Swarzec.
Marcin Madanowski, prezes klubu.
My chcieliśmy zrobić taki krok organizacyjny do przodu. Okazało się, że w Zalasewie jest fajne boisko i wspólnie z nauczycielami z gimnazjum numer 2 w Swarzędzu stwierdziliśmy, że założymy klub. Ten klub miał działać w oparciu o szkołę, a my mieliśmy mieć taką jedną drużynę piłkarską tylko i wyłącznie dla 16 chłopców, wtedy 10-9-letnich, dla których chcieliśmy stworzyć jak najbardziej optymalne warunki do trenowania piłki nożnej. To, co się wydarzyło później, no to myślę, że przerosło jakby najśmielsze nasze oczekiwania, ale długo się zarzekaliśmy, że tak naprawdę to ma być tylko jedna drużyna i my nie chcemy nic więcej.
To się rozrosło nie dość, że do rozbudowanej sekcji piłki nożnej z ligową drużyną seniorów, to jeszcze inne sekcje powstały.
Mamy sekcję piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, mażoretki, najnowsza, najmłodsza sekcja, natomiast no, tak jak mówiłem, 16 chłopców miało grać w piłkę, obecnie mamy 560 dzieci.
To zróbmy szybki przegląd sekcji, jeśli chodzi o sekcję piłkarską, jak wspomnieliśmy, rozrosło się to nawet do drużyny seniorów występującej w rozgrywkach ligowych.
Sekcja piłki nożnej na chwilę obecną to jest 220 piłkarzy, parę piłkarek. Faktycznie no, drużyna na poziomie w tym roku piątoligowym. Niestety no, zaliczyliśmy spadek i będziemy próbowali wrócić w przyszłym sezonie. Naprawdę drużyna seniorów wyrosła z tej pierwszej drużyny. Chłopcy po prostu skończyli wiek juniora starszego i nadal mieli tą pasję w sobie i rodzice nadal gdzieś tam jakby chcieli, żeby to się działo dalej. Więc następnym krokiem było po prostu powołanie drużyny seniorów. W większości na bazie tych faktycznie chłopaków, którzy zaczynali. Natomiast no, musieliśmy dokoptować, wiadomo, rozszerzyć skład, ale obecnie też trzeba powiedzieć, że my tutaj w Swarzędzu no, mamy najwięcej jakby swarzędzkich zawodników, własnych wychowanków, czy chłopaków, którzy wiele, wiele lat grają tutaj w klubie.
Sekcja koszykówki to podejrzewam oczko w głowie prezesa Madanowskiego.
Tak, no sekcja koszykówki na chwilę obecną to faktycznie jest oczko w głowie u niej i to jest najprężniejsza i najliczniejsza sekcja. Na chwilę obecną mamy prawie 250 zawodniczek i zawodników. Początkowo to była tylko żeńska sekcja, obecnie jest żeńska i męska. Chłopców szkolimy tylko do końca szkoły podstawowej. Dziewczynki, wiadomo, cała piramida szkoleniowa zwieńczona pierwszą ligą. No też niestety w tym roku pierwszy raz historycznie zaliczyliśmy spadek w tej pierwszej ligi. Będziemy starali się o dziką kartę, żeby w tej pierwszej lidze grać, bo faktycznie no, mamy wychowanki, mamy zawodniczki, dla których warto to robić. Mnóstwo dziewczynek trenuje, wiedząc, że na końcu czeka jakby pierwszoligowa drużyna.
Piłka ręczna.
Tu jest troszeczkę analogiczna sytuacja. Powstała pierwsza drużyna piłki ręcznej. Ci chłopcy rośli, nagle mogli grać w seniorach. Zaczęliśmy grać w seniorach i z tych seniorów z trzeciej ligi awansowali do drugiej, z drugiej do serii B pierwszej ligi. Natomiast no, jeden sezon jako Beniaminek po prostu no, nie byliśmy w stanie organizacyjnie jakby tutaj sprostać wyzwaniom, a do tego po pierwszym sezonie mnóstwo kontuzji. Króla Strzelców Ligi podebrała nam konkurencja z Grunwaldu, więc tak naprawdę no, musieliśmy się wycofać i wróciliśmy z powrotem do tego, co lubimy, na czym się znamy, czyli szkolenia dzieci.
Z jakich obiektów sportowych korzystacie?
Gminna baza jest naprawdę super, natomiast no, niestety problem jest największy z boiskami, bo Swarzędz piłką nożną stoi, to sobie trzeba powiedzieć, 5 klubów seniorskich w jednej gminie, to jest chyba ewenement. No gmina bardzo duża, tak, natomiast no, ta współpraca nasza z gminą układa się, myślę, że naprawdę super. Pod względem dostępności hal, to tutaj naprawdę wielkie słowa uznania, bo przez ostatnie 10 lat trochę tych hal powstało. Właśnie ta hala tutaj w Zalasewie, piękna, trzysektorowa sala. Mamy salę do dyspozycji w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Polnej. Tam jest nowa sala od 5 lat, którą okupujemy, można powiedzieć, popołudniami. No i przede wszystkim nasz szlagowy obiekt, czyli Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Czego życzyć na kolejne lata liderowi Swarzędz?
Wytrwałości, pasji i ciągłych emocji.
W sportowym rytmie.
Wicedyrektorka w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania, znana jak gdyś lekkoatletka, ale wciąż czynnie uprawiająca aktywnie lekką atletykę, szczególnie bieganie, Patrycja Wyciszkiewicz. Patrycja, cieszysz się pewnie na to, co wydarzy się 28 czerwca na Golęcińskim Stadionie od godziny 15. Kolejny, naprawdę wielki, memoriałowy meeting lekkoatletyczny.
Tak, memoriał Czesława Cybulskiego jest to wydarzenie sportowe, które zrzesza nie tylko najlepszych polskich czołowych lekkoatletów, ale i śmietankę europejską i światową. Będą bardzo mocno obsadzone konkurencje. Będzie skogotyczce, będzie rzut młotem, będą piękne konkurencje biegowe, więc zapraszam bardzo serdecznie na to wydarzenie, bo Golaj żyje lekką atletyką.
To jest też obiekt, który bardzo chwalą sobie ci, którzy przyjeżdżają. Mieliśmy już tutaj na przestrzeni ostatnich lat wiele gwiazd królowej sportu, startujących na różnych meetingach po świecie, na całym globie, i oni ten Golęcin chwalili, mimo że taki kameralny.
Golęcin przede wszystkim zyskuje tym, że na tych trybunach mieści się określona ilość osób, przez co one zazwyczaj są pełne i liczymy, że w tym roku też będą pełne. I to jest ta wartość dodana, na którą ci zawodnicy zwracają uwagę, bo w Polsce bardzo trudno jest o start przy pełnym stadionie, a Poznań z roku na rok staje na wysokości zadania i ci kibice przychodzą.
Świetne wyniki niektórych polskich lekkoatletek już u progu sezonu, choćby ostatnio warszawski meeting Halina Konopacka Classic. Bojewa, Swoboda i inne prezentowały się naprawdę świetnie, co ciebie chyba jako lekkoatletkę musi cieszyć.
Bardzo mnie cieszy to, że lekkoatletyka dalej się rozwija w Polsce, że zawodnicy, ci, którzy już są znaną marką na arenie międzynarodowej, tą formę, mówiąc kolokwialnie, dowożą, że mamy młodych zawodników, którzy na ten piedestał królowej sportu wchodzą i zaczynają rozwijać te swoje skrzydła. Oznacza to, że szkolenie jest dość dobrze prowadzone, a my jako Polska mamy dość duży potencjał właśnie w dyscyplinie, jaką jest lekkoatletyka.
Jak powiedziałem, Patrycja Wyciszkiewicz lubi cały czas uprawiać się sport. Podlig go uprawia, ale czasami czujesz w oczach taką tęsknotę, że już nie walczysz na tych największych meetingach, na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy. Jak widzisz te dziewczyny w akcji, to co wtedy? Jest trochę żalu?
Teraz nie, teraz już jest spokój. Do momentu, w którym ten żal był, a ja przez kontuzję siedziałam na trybunach, to wtedy faktycznie bardzo mocno chciałam tam być i rywalizować. Na chwilę obecną mam dosyć rywalizacji i bardzo się cieszę z możliwości kibicowania.
To będą duże, lekkoatletyczne emocje. Niedziela, 28 dzień czerwca, od około godziny 15 początek tego meetingu z udziałem wielu znanych zawodniczek i zawodników. Według wstępnych zapowiedzi, między innymi jeśli chodzi o tę memoriową główną konkurencję, Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki, znakomici nasi lekkoatleci, ale zdecydowanie więcej o tym wydarzeniu opowiemy Państwu w najbliższy wtorek o 19.10 w następnym wydaniu naszej audycji na żywo Sportowa Arena. Gościem w tym studiu będzie dyrektor meetingu i jednocześnie szef poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, pan Łukasz Miadziołko. Będziemy albo mieć gościa w studiu, albo będziemy łączyć się telefonicznie ze znanym lekkoatletycznym menedżerem i dyrektorem sportowym Memoriału Czesława Cybulskiego, Januszem Szydłowskim. Zatem polecamy o królowej sportu. Porozmawiamy w tym wydaniu Sportowej Areny, które rozpocznie się we wtorek, 23 czerwca o 19.10, oczywiście na antenie Polskiego Radia Poznań. A w najbliższy piątek rozpoczną się wakacje, czas więc podsumować nie tylko rok szkolny, oceny na świadectwach, ale także sportowy rok szkolny. I niedawno w Puszczykowie podsumowywano taką szkolną rywalizację sportową w powiecie poznańskim. Wybierzmy się.
Zdzisław Urbańczyk, Szkolny Związek Sportowy. To jest podsumowanie rywalizacji powiatowej w wielu dyscyplinach sportu, w których normalne były, można powiedzieć, rozgrywki ligowe?
Można tak powiedzieć. Z reguły są to dyscypliny olimpijskie, choć na przykład, tak jak wczoraj, były biegi na orientację, gdzie reprezentacje również z powiatu startowały.
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.
W tych zawodach uczestniczą uczniowie, którzy niekoniecznie grają w klubach, niekoniecznie specjalizują się w pewnych dyscyplinach. W tym roku reprezentacje ze wszystkich gmin startowały. Mamy trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i szkoły ponadpodstawowe. Chyba aż 196 reprezentacji.
Szkoły z całego powiatu zjechały do Puszczykowa, by odebrać zasłużone nagrody. Czasami są zwycięstwa, czasami są miejsca tuż za podium. Szkoła podstawowa numer 2 z Plewisk, nauczyciel wychowania fizycznego.
Michał Anioła. Zawsze nas cieszy ta różnorodność. Staramy się rozwijać dzieci we wszystkich dyscyplinach sportowych. No nie zawsze uda się wygrywać, natomiast robimy wszystko, co na nasze mocy, żeby dzieci przede wszystkim cieszyły się tym sportem. Niestety dzieci niechętnie ćwiczą na WF-ie, tak powiemy szczerze, ale staramy się wpoić im tą pasję do sportu właśnie przez wyjazdy na zawody sportowe. Dzieci coraz chętnie uczestniczą w tych wszystkich dyscyplinach sportowych i to nas bardzo cieszy. Mamy halę, niestety niepełnowymiarową, ale zdającą egzamin. Mamy również nowe boisko do lekkiej atletyki, boisko trawiaste, sztuczne, także mamy gdzie trenować, więc myślę, że będzie coraz lepiej.
Młodsi uczniowie szkół podstawowych, najlepsza szkoła podstawowa numer 1 z Kórnika, nauczyciel wychowania fizycznego.
Marek Bugajski. Pływanie, koszykówka 3x3, koszykówka 5x5, sztafety, ostatnio czwórbój lekkoatletyczny.
Skąd tyle sportu w waszej szkole?
Kotwica, Kórnik, sekcja piłki nożnej, sekcja lekkoatletyczna, klasa koszykarsko-pływacka u nas w szkole, więc jeżeli tych treningów jest tak dużo, no to dziewczyny faktycznie, prócz talentu, dużo pracy, no i jest efekt. Dzięki temu, że jest hala sportowa oaza, tam mamy boiska do koszykówki, mamy basen, więc dziewczynki faktycznie i chłopcy mogą szlifować swoje umiejętności w koszykówce, w pływaniu. Jest stadion lekkoatletyczny niedawno zmodernizowany w Kórniku i ta sekcja lekkoatletyczna się właśnie otworzyła, więc dziewczyny super sobie tam ostatnio radzą.
Są i uczennice ze szkoły podstawowej numer 1 w Kórniku.
Teresa Elsner, 5A.
Hanna Grodzka, 6B.
600 metrów i na 60. Skok w dal i rzut piłeczką.
Też. To samo. Z chęci. Ja to po prostu lubię.
Ja ogólnie zaczęłam swój sport w wieku 2 lat. Zaczęłam grać w piłkę nożną na Unii Hokeja i to się z tego zaczęło w Poznaniu. Musiałam się poprowadzić i później zaczęłam z
z lekkoatletyką właśnie, bo chciałam coś robić jeszcze więcej.
Na pewno rywalizacja i dobra zabawa.
Zadowolony ze statuetką najbardziej usportowionej gminy. Na trzecim miejscu wójt gminy Tarnowo-Podgórne, Tadeusz Czajkale. Najlepsza podstawówka w powiecie poznańskim, jedynka z Tarnowa-Podgórnego. Najlepsze liceum z Tarnowa-Podgórnego. Jeszcze wysoko szkoła podstawowa z Lusowa.
W naszych szkołach bardzo dużą wagę nauczyciele, dyrektorzy przywiązują do tego rozwoju sportowego. My jako samorząd dbamy o to, żeby była wystarczająca baza do tego, ale na pewno jest to ważne, żeby tej młodzieży chciało się chcieć. I u nas tak jest, rzeczywiście mamy dobrą passę, bo niespełna 2 tygodnie temu nasza drużyna U13 Basket Tarnowia została mistrzem Polski, tydzień później nieoficjalnym mistrzem Polski zostało U12, więc wszystko pokazuje, że przychodzą te owoce tej pracy ludzi nad młodzieżą, ale też na pewno skutkuje dobra baza sportowa. My też w ramach swoich planów inwestycyjnych modernizujemy teraz główne boisko, główny stadion pod takim kątem, żeby on był i piłkarski jak dotychczas, ale też żeby spełniał wszelkie normy, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne, bo coraz więcej młodzieży właśnie garnie się do lekkiej atletyki, no i są też w tym zakresie już symptomy sukcesów, więc chcemy tej młodzieży umożliwić rozwój właśnie w dyscyplinach lekkoatletycznych.
Znakomite podejście. Właśnie młodzież musi mieć znakomite warunki do uprawiania sportu, rekreacji. No a wakacje także będą dobrym czasem, by troszeczkę temu sportowi i rekreacji się oddać. Już w piątek koniec roku szkolnego 2025-2026. Już teraz życzymy udanych wakacji, bo za tydzień ze względu na bezpośrednie relacje z uroczystości 70. rocznicy wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 nie będzie audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy Państwa za 2 tygodnie od 18.05 5 lipca. Zatem już teraz, jak mówiłem, składamy życzenia udanych wakacji młodym ludziom. Sport szkolny w powiecie poznańskim i w całej Wielkopolsce ma się naprawdę dobrze. Jak się tam mają Hiszpanie na piłkarskim mundialu? W meczu z Arabią Saudyjską nie gorzej.
Prowadzą 4-0 Hiszpanie. Druga część spotkania, 80. minuta. Przypomnę, że z Arabią Saudyjską 3-0 prowadzili Hiszpanie do przerwy, a teraz jest już 4-0. W tej grupie mecz Urugwaj Republika Zielonego Przylądka o północy, a o 21.00 grupa G Belgia Iran i w tej grupie o 3.00 nad ranem mecz Nowa Zelandia Egipt.
No właśnie, będzie się działo. Co tam jeszcze dzisiaj ciekawego, jeśli chodzi o wydarzenia sportowej niedzieli 21 czerwca? Tak patrzę, słońce zajdzie dopiero o 21.01. To jest najdłuższy dzień w roku.
Nieźle też radziły sobie podczas drugiego turnieju Ligi Narodów siatkarek w Bangkoku reprezentantki Polski, ale akurat na pożegnanie tego turnieju porażka Polek z Kanadą dzisiaj 2-3, ale na 8 spotkań bilans biało-czerwonych prowadzonych przez trenera Stefano Lavarniego to 6 zwycięstw i 2 porażki. Wyścig kolarski z udziałem Polski i zawodniczki Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce na ostatnim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii i też 3. lokatę zajęła w klasyfikacji końcowej, a najlepsza okazała się Szwajcarka Marlen Risser. No to jeszcze skoro mówimy o ściganiu, to Żużel. Dzisiaj 2 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. W drugiej ekstralidze w Ostrowie drużyna miejscowa wygrała z Wilkami Krosno 54-36, a Start Gniezno przegrał na wyjeździe ze Śląskim Świętochłowice 40-50.
Bardzo emocjonująco na żużlowych torach. Kolejne te emocje będą także przed nami. Wczoraj wspominamy fantastyczny finał Grand Prix na torze Stadionu Olimpijskiego i triumf Bartosza z Marzlika. Powiedziałem o tym, że za tydzień nie ma audycji w sportowym rytmie. Za to jeszcze w tym tygodniu, przypominam, wtorek 19.10 Sportowa Arena na żywo o Królowej Sportu przed mitingiem lekkoatletycznym o memoriał doktora Czesława Cybulskiego. Czwartek 17.40 kolejny odcinek piłkarskiego magazynu Kolejarz. My już będziemy teraz kończyć tę główną część audycji w sportowym rytmie. Dziękujemy za realizację Pawłowi Kretkowskiemu. Program przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. A co teraz jeszcze?
Magazyn Automoto Pyrlandia, zatem zapraszamy.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Kolejne wydanie magazynu Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań i zaglądamy na weekendowy tor Poznań, bo w sobotę i w niedzielę druga bardzo ważna runda kartingowych mistrzostw Polski. Jednocześnie jest to rywalizacja we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, no bo powszechnie określa się karting jako motoryzacyjne przedszkole. Czy ta obecność wielu zawodników potwierdza to dyrektor zawodów Maksymilian Michalski?
Tak, na zawody mamy zgłoszone 125 zawodników. Cieszy fakt, że pojawiają się nawet ci najmłodsi w wieku 5-6 lat w tych klasach pokazowych. Frekwencja powyżej zawodników na rundę pokazuje, że jednak tych młodych talentów rośnie nam w Polsce coraz więcej. I mamy nadzieję, że właśnie tutaj w tych bezpiecznych warunkach kolejni profesjonalni kierowcy już w wyższych ligach nam wyrosną.
To jest bardzo interesujące i zacne i godne pochwalenia pomysł z tą Akademią Pierwszego Kroku kartingowego. Na czym to polega i jacy najmłodsi zawodnicy się w tym przedszkolu, w rzeczywistym przedszkolu pojawiają?
Zawodnicy w wieku 5-6 lat. Są to osoby, które chcą wejść w karting, mają już swój sprzęt, mają już jakieś wsparcie ze strony zespołów, ale nie mają jeszcze tego progu wiekowego, żeby wziąć udział w pełnej rywalizacji. My jako Automobil Klub na drugą rundę kartingowych Mistrzostw Polski przygotowaliśmy dla nich też dodatkowe atrakcje. Mogli zwiedzić sobie Centrum Kierowania Wyścigiem, przejechać się też profesjonalnym samochodem wyścigowym na miejscu pasażera, czy chociażby wziąć udział w lekcji driftu z Maciejem Polodym. Myślę, po wczorajszych nastrojach i uśmiechach tych dzieci widzę, że może to wróżyć im też fajną przyszłość w motorsporcie, bo nawet mimo wieku widać w nich tą zawziętość, tą radość i przede wszystkim pasję i to najbardziej cieszy.
Auto Moto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Jesteśmy na torze Poznań, no i spotkać się Zbigniewa Szwagierczaka, prawdziwą legendę wyścigów samochodowych, to wielka przyjemność, ale okazuje się, że ciągnie wilka do lasu. W jakim to wyścigu?
No, był długi dystans w Endurance. Kolegę, z którym zacząłem ćwiczyć, tam poprosił mnie chyba z 5-6 lat temu, czy bym z nim nie pojeździł. No i tak namówiłem go w sumie, jak chcę spróbować, że to taka przygoda, na razie nic nie kupuj żadnego samochodu, tylko wypożyć i tak wypożyczył, spodobało mu. No i tak jeździmy i tak mi zaproponował i tak z nim jadę. Frajdę mam, bo jest szybko, doskonale się to auto prowadzi, jest takie do ręki, jak tutaj lubię, no i atmosferę mamy fajną.
Jakie to jest auto?
To jest BMW z silnikiem tam Honda, ten S2000, 270 koni, wystarczy tyle, żeby ten długi dystans tutaj skończyć, bo jeździmy jeszcze w takim pucharze ARC, to jest tam Czesi, Słowacy robią, to są takie wyścigi 6, 8, 9 godzinne, zresztą ostatni wyścig tam 9 godziny nie wygraliśmy, także mówię, no jest fan. Tam Czesi, Słowacy robią, to są takie wyścigi 6, 8, 9 godzinne, zresztą ostatni wyścig tam 9 godziny nie wygraliśmy, także mówię, jest fan, a poza tym i tak jeżdżę cały rok tutaj, ćwiczę chłopaków, także właśnie wsiąść do samochodu i pojechać, to dla mnie to nie jakieś takie wow, bo tam coś, ale nadal mam fan.
Dla kibiców jest to troszeczkę wow, bo przypomnij swoje początki, kiedy to było, bo to troszkę lat minęło, nic nie wypominając.
Ojej, początki to był 79 rok, jak tutaj malucha sobie kupiłem i tutaj, a właśnie Automobil tu robił takie pierwsze wyścigi dla amatorów. Takie, to były 3 weekendy listopada, no i tam w pierwszym roku takim zupełnie odebranym samochodem to zająłem drugie miejsce, później rok później już te zawody wygrałem, no i tak się zaczęło. Później były rajdy oczywiście, ale nasi działacze powiedzieli, żadne rajdy, tu macie tor, macie się ścigać. No i tak się tutaj zaczęło, no i mówię, no ścigałem się w 7 pucharach, kilkunastoma różnymi tam samochodami, tam od malucha zwykłego do malucha z tym moim silnikiem Hondy, od Porsche'a, Golfa, Alfy, tutaj Renówki, ale jest fajnie, no póki motoryzacja się zmienia, póki to jeszcze jeździ na paliwo takie normalne, no to będzie mi to sprawiało frajdę. Na co dzień gram w squasha, to jest taki sport, który mnie tutaj trzyma, jest fajny taki przegląd sytuacji, no i człowiek się tutaj rusza, no bo, a to zmusza do ruszania, bo żeby tutaj nie stać, nie lubię zresztą takie, żeby tam usiąść i tak patrzeć, co tam inni robią, tylko a zawody zdecydowanie dla mnie lepiej ogląda się zza kierownicy niż za płotu czy za barierki.
Auto Moto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
wiceprezes Automilkubu Wielkopolski, pan Krzysztof Pospieszny. Odpowiada pan głównie za tę działkę turystyczną i tam, jeśli chodzi o te komisje, także pojazdów zabytkowych, nastąpiły ostatnio pewne zmiany.
Automobil Klub Wielkopolski jest właśnie po wyborach i tradycją jest, że również wtedy nasze struktury wybierają na nowo swoich przewodniczących. Komisja Pojazdów Zabytkowych wybrała kandydata na razie na nowego przewodniczącego, pana Tomasza Karskiego, co szczególnie zarząd cieszy i mamy nadzieję, że nowy człowiek na tej funkcji będzie dalej kontynuował rozwój komisji i ta jedna z najliczniejszych naszych struktur będzie się pięknie rozwijać.
I także jedna chyba z najbardziej efektownych, pojazdy zabytkowe zawsze budzą pewien sentyment.
Pojazdy zabytkowe są tą najbardziej reprezentacyjną częścią naszego klubu, tą najbardziej widoczną, tą, w której działaniach pokazywanie swoich dzieł, swoich samochodów jest zapisane. Widzieliśmy to doskonale na Dniu Dziecka, który Automobil Klub Wielkopolski razem z Przeźmierowem zorganizował, gdzie dzięki uprzejmości członków naszej komisji, gdzie prawie 30 samochodów zabytkowych przyjechało i cieszyły się ogromną popularnością. Było fantastycznie.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Kolejny poradnikowy odcinek Automoto Pyrlandii to spotkanie następne już z panem Maciejem Bednikiem, specjalistą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Automobil Klubie Wielkopolski. Dzisiaj chcę tak trochę prowokacyjnie zapytać, bo sporo rozmawialiśmy o trudnych warunkach jesienią, zimą, o zadbaniu o auto, o zachowaniu na drodze za kierownicą, ale też z własnego doświadczenia wiem, że taka letnia czy wcześniej wiosenna pogoda prowokuje do nieco szybszej jazdy. Co w tym okresie, kiedy mamy na przykład serię dni z upalną pogodą, jak powinniśmy się zachowywać? Powinniśmy być tak mądrzy i tak czujni jak zimą przy oblodzonych nawierzchni?
Myślę, że powinniśmy być bardziej czujni, bo doskonała nawierzchnia, świetna aura sprzyja rozluźnieniu naszej koncentracji. Zadbajmy o to, aby właściwie przewietrzyć wnętrze samochodu, aby właściwie ustawić nawiewy. Oczywiście nie polecam otwierania okna, bo w pewnym wieku te zawiania, szczególnie zawianie w ucho, może kończyć się dolegliwościami. Nauczmy się używać klimatyzacji, która winna być używana przez cały rok, a sprzyja nam szczególnie latem, ale nie ustawiajmy jej na minimalną temperaturę, bo wtedy bardzo łatwo o przeziębienia, te wyjście z samochodu do samochodu i odwrotnie, albo też jazda w tak niskich temperaturach, rzędu 16-17 stopni sprawia, że po prostu nam jest zimno i możemy łatwo się przeziębić. Gdy wejdziemy do auta nagrzanego, poświęćmy chwilę, żeby to auto przewietrzyć, otwórzmy wszystkie szyby samochodu, uruchommy klimatyzację i pierwszy odcinek starajmy się przejechać przy otwartych szybach, aby to ciepłe powietrze z samochodu wygonić po prostu. Zamykamy szyby, robimy obieg wewnętrzny, czyli to powietrze nam cyrkuluje tylko to i szybko jesteśmy w stanie schłodzić nasz samochód, ale ustawiajmy tę temperaturę w samochodzie na minimum 20, 21, 2 stopni. Wtedy ten komfort termiczny będzie dla nas zapewniony, ale też nie będą to skrajne sytuacje, gdzie po prostu łatwo o przeziębienie nawet w bardzo upalne dni.
Jeżeli chodzi o taką jazdę na dłuższym dystansie, wiadomo, czasami wybieramy się nawet za granicę, ale załóżmy, że są to trasy w góry czy nad polskie morze, to i tak jest troszkę tych kilometrów. Warto robić takie przerwy podczas upalnych dni?
Te przerwy są niezbędne, szczególnie jak podróżujemy z dziećmi. To nie tylko kierowca, jego zmęczenia, ale także znudzenie tych najmłodszych, którym podróżujemy. Pamiętajmy, gdy my jesteśmy w stanie na fotelu zmienić troszeczkę swoją pozycję, to dzieci przewożone w fotelikach czy w urządzeniach do przewozu dzieci są zdane na naszą łaskę i na to przytwierdzenie do tego fotelika. Myślę, że co 100, 120, 150 kilometrów taką przerwę musimy zrobić, pozwolić dzieciom trochę się wybiegać. Planujmy te przerwy. Dziś parkingi przy stacjach benzynowych wyposażone są w takie mini place zabaw. Dla tych naszych najmłodszych to ratunek rozluźnienia stawów, kości. Czasem, gdy czujemy znużenie, może nie powinienem polecać używek typu kawa, ale czekoladę już pewnie tak, czyli rządek czekolady, dostarczenie energii sprzyja temu, że poprawi nam się koncentracja, bo nie będziemy tak znużeni podróżą i po prostu będziemy bezpieczni za tą kierownicą.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.